Witam wszystkich serdecznie. 389, w ogóle tych odcinków mamy what cholery, to jest w ogóle taka informacja, która mi przyszła do głowy. Naprawdę, jestem pod wrażeniem.
390 odcinków to jest bardzo, to jest bardzo dużo
odcinków. Ja w ogóle mam coś takiego, że na przykład jak znajduję nowy podcast jakiś, no nie, i na przykład przesłuchałem czasami jakiś losowy odcinek i tak dalej i widzę potem na przykład, że jest 400 odcinków, no tak, ja nie ma szans, że jestem w stanie tego przesłuchać. U nas jest trochę łatwiej z tym, że właściwie te odcinki albo się nie dezaktualizują, czyli po prostu to są takie evergreeny, albo się bardzo szybko dezaktualizują, więc właściwie jakby można posłuchać raczej dla szpasu, jak to się mówi, niżli dla jakiegoś takiego kontentu faktycznego. Chociaż ja myślę, że w ogóle tak, my zrobiliśmy śledzika w tam 20 którymś odcinku, potem w 200 chyba któryś bym śledzik 2.0. Ja myślę, że tutaj z Andrzejem moglibyśmy zrobić spokojnie śledzika 3.0, co byłoby równie śmieszne, bo byłyby trzy osoby.
Świetna.
Przed chwilą to wymyśliłem, dzięki.
3.0 by były. W jednym podcastu. Wow.
Więc witajcie wszyscy serdecznie. 389. Zbliżamy się nieuchronnie do odcinka 400 oraz również 420. Wiedziałem, że Andrzej się opluł wodą prawie.
Bardzo się zdziwiłem, że zwróciłeś uwagę na 400, ale już spoko.
O właśnie, to ja dzisiaj wrzuciłem śmieszną grafikę do internetu. Wam też ją pokazywałem, ale powiem ją tutaj, że chciałem sprawdzić, ile mam euro. W sensie mam pieniądze na Rewolucie, tam 1800 zł, chciałem zobaczyć, ile to jest euro. I żeby jak przewalutuję wszystko, to wtedy na tamten konkretny moment miałem 420 euro i 69 centów i to była najwspanialsza liczba, jaka się mogła ukazać. Także, bo to jest weed number oraz sex number, ja wytłumaczyłem od razu.
Ja bym chciał, żeby był taki kurs euro, żeby 2137 zł to tyle dało.
Że jedno euro tyle?
Nie, że 2137 zł daje 420 euro i 69
euro. Boże, to musiałoby euro mocno podrożyć. Bardzo bym nie chciał do tej sytuacji doprowadzić.
Pewnie wkrótce już tak będzie.
Witajcie panowie. Technologia, biznes.
To nie była porada inwestycyjna?
To nie była porada inwestycyjna. Technologia,
nie, absolutnie.
Biznes, bogactwo. Nasz podcast. Co tam panowie, słuchaj? Co u was ciekawego, dobrego, technologicznego się dzieje? Ja mogę coś powiedzieć. Technologicznego.
Niemożliwe to jest.
Napisałem wpis na blogu, którego nie mam.
Przepraszam bardzo, się mówi, jak prawdziwy bloger mówisz, popełniłem wpis na blogu.
Przepraszam, wow. No tak, popełniłem wpis na blogasku moim. Nie mam blogaska, więc po prostu napisałem dużo tweetów w jednym wątku. Co swoją drogą bardzo przypomina blogi w kontekście tego, jak to działa, że to jest jakby zrobiłem, tylko że nie można zedytować tego.
Z plusikiem tak zwanym.
Tak, tak, tak. Bo napisałem taką krótką rzecz na temat iPada. Wiem, że Wojtek widział, bo dał lajeczka na którymś z tych wpisów, więc...
Ja na ostatnim dałem, żeby zaznaczyć, że przeczytałem całość.
Tak.
A ja widziałem ostatni i nie przeczytałem całości.
Bardzo fajnie, Andrzej. Ja to tak, ja widziałem książkę Altenberga, ale też nie kupiłem.
To wiedziałem.
Żartuję, akurat kupiłem, ale nie przeczytałem, czyli właściwie jest okej.
Tak.
I teraz napisałem wpis na bloga o tym, że jestem pod wrażeniem mojego korzystania z iPada. I to jest... Czy wy się śmieliście publicznie ze mnie z tego, że nie będę, że kupię iPada i nie będę z niego korzystał, czy to było na prywatnych wiadomościach tylko i wyłącznie?
Chyba publicznie.
Chyba publicznie się z tego śmieliśmy, nie?
Znaczy ja się śmiałem, że kupujesz drugiego, mając
tak,
już
że,
jeden.
No, tak, że, tak. Ten, że robisz taki upgrade. Tak, no.
Tak. To bardzo interesująco się wydarzyło właśnie, że ja w tym wpisie na blogu napisałem, że jestem pod wrażeniem, jak podskoczył mi iPad usage i jak bardzo mało używalny przeze mnie jest MacBook w tym momencie. I to jest prawda. W sensie iPad mi się kojarzy w tym momencie z robieniem rzeczy, które są przyjemne, nie są związane do końca z pracą. To są jakieś gry, jakieś filmy, jakieś oglądanie rzeczy, ale też pisanie czy jakieś śmieszki na internecie.
Czyli kupiłeś iPada, żeby przestać pracować.
A ja chciałem coś innego powiedzieć, że na całe szczęście jest coś takiego, że używam tego sprzętu, który kupiłem za, powiedzmy, z klawiaturą 3000 zł.
Tak.
Po to, żeby ten za 6 leżał odłogiem.
Tak, nie, no to jest zabawna sytuacja do pewnego stopnia oczywiście. Znaczy, żeby było jasne, ja też na moim komputerze, R jest moim prywatnym komputerem w pracowym, na którym nie mogę robić obowiązków pracowych takich stricte, nie? No nie odpalę gry.
Prywatny komputer pracowy. To jest bardzo ciekawe zbitka.
Bo to jest ten słynny bring your own device.
Nie, nie, to jest po prostu komputer, który jest moim głównym komputerem do robienia własnych rzeczy. Czyli jak na przykład chcę zrobić, jakby, teraz akurat nagrywam podcast na Windowsie, ale... Ale nagrywałem przez wiele lat na Macu tylko i wyłącznie. I jakby...
Tylko nie na tym.
I... No bo tego mam od roku niecałego, tak? Coś takiego, 6 miesięcy czy coś takiego. No nieważne. W każdym razie dążę do tego... Andrzej, szczerze, gdybym dzisiaj wiedział, no, że będę korzystał z iPada tak dużo, to bym totalnie nie kupił tego MacBooka.
Oczywiście, żebyś nie kupił MacBooka.
Ale kto wtedy wiedział? W sensie nikt nie wiedział, w sensie ja też nie podejrzewałem, że na iPadzie będzie można robić tyle sensownych rzeczy, a iPad 15, w sensie ten iOS 15, że sprawi, że już w ogóle to będzie miało jeszcze trochę więcej sensu. Że w ogóle na iPadzie te skróty klawiszowe są tak fajnie przemyślane, że z iPadem, z klawiaturą, to mi się naprawdę będzie dobrze korzystało. W sensie to nie jest też tak, że ja mogę na iPadzie zrobić wszystko, absolutnie. Ale 98% rzeczy mogę, takich pozapracowych. I faktycznie jest tak, że jak kończę pracę, to zabieram iPada i wychodzę z tego pokoju i idę po prostu sobie na kanapę usiąść, albo jak gdzieś wychodzę w ogóle z domu, czy gdzieś wyjeżdżam, to też biorę iPada, bo on ma LTE, on ma wszystko, co potrzebuje, klawiaturę i ma do tego dobrą baterię. Więc jakby MacBook sobie leży, nie? No ale tak, to jest bardzo pod
wrażeniem. A czego ci brakuje w tym iPadzie? W sensie, że rozumiem, że nie robisz pracy, bo nie odpalisz gry, ale nie robisz tego ani na MacBooku, ani na iPadzie z wiadomych względów, ale czego ci brakuje na iPadzie nadal, co sprawia, że na przykład, nie wiem, musisz Maca odpalić albo musisz odpalić peceta?
Wiesz co, iPad na przykład nie radzi sobie z wideorozmowami w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, jeśli będziesz miał tylko odpalone Google Meet, to wszystko spoko, ale jeśli uruchomisz jakąkolwiek aplikację na split screenie, to już kamerka się wyłączy twoja.
Mm-hmm. No to tak, i to jest bardzo częsty problem. To ten Federico też o tym zawsze powtarza, że...
I to jest jeden minus, dość duży. Do tego mam wrażenie, że gdybym chciał korzystać z iPada jako komputera jedynego, na przykład gdybym miał iMac'a / Mac'a mini i iPad byłby moim jedynym komputerem przenośnym, to zdecydowałbym się w 100% na klawiaturę z gładzikiem. Bo o ile teraz jak używam, to nie jest to problemem, żeby sobie potapać na ekranie, ale podejrzewam, że gdybym miał korzystać z niego jako solely urządzenie przenośne, mój komputer przenośny w cudzysłowie, no bo komputerem nie do końca jest, to na pewno chciałbym mieć gładzik, nie? I chyba sensowna obsługa dwóch monitorów. To jest jeszcze rzecz, która w jakiś sposób wadzi. Przez sensowną mam na myśli, mam w ogóle kabel USB-C do DisplayPortu, bo mam monitory na DisplayPort. I jakby mogę podłączyć iPada bez problemu, oczywiście, czy to donglem, czy czymkolwiek innym i jakby, wiesz, korzystać z myszki nawet z iPadem. Natomiast niestety jest tak, że jak masz zewnętrzny ekran, to iPad po prostu klonuje. O ile aplikacja nie ma jakiegoś takiego, wiesz, jak na przykład prezentację, no to po prostu masz prezentację na iPadzie, masz coś innego. Nie wszystkie aplikacje tak działają, nie? To nie jest tak, że to jest dodatkowy screen, tylko to jest po prostu kopia, większa kopia tego, co widzisz na ekranie. A poza tym... I chyba wtedy wziąłbym większy iPad. I powód byłby taki, że jak masz iPada, który jest tam mniej niż ten największy 12,9 cala, to kiedy masz aplikację w split view, czyli masz dwie obok siebie, to one zachowują się jak dwie powiększone iPhone'owe aplikacje. Jeśli zrobisz sobie tak, że masz 1/3 ekranu, tam jedna aplikacja i 2/3 ekranu druga, to 1/3 jest iPhone'owa, a 2/3 jest aplikacją iPadową. A gdy masz iPada tego dużego, 13-calowego i weźmiesz dwie aplikacje pół na pół, to obie są aplikacjami iPadowymi, tylko że w pionie. Więc można wtedy mieć jakby dostęp do takiej dużej, w cudzysłowie dorosłej aplikacji iPadowej na iPadzie, nie? To wtedy oczywiście spada fakt, że to już nie jest tak bardzo mobilne i tak dalej, co bardzo doceniam teraz, mając 11-calowego iPada. No ale prawdopodobnie to by był trade-off warty jakby poczynienia, kiedy bym to by było moje jedyne urządzenie mobilne, nie?
Jak teraz sobie popatrzę na 13-calowy ekran Maca i pomyślę, że to jest iPad, to mi się wydaje jakimś gigantem, ale pewnie kwestia przyzwyczajenia i faktycznie, jeśli nie masz mobilności w serduszku, to może czemu i nie.
No wiesz, no
ale to poczekaj, bo ile on ma cali ten...
12,9
to jest ten maksymalnie.
Tak, to tak jak 13.
A jeden mniej to jest 11 normalnie, tak, klasycznie.
Tak, tak. Tak, no ja mam, ten R ma 10,9 z tego co pamiętam, bo on ma ten ekran troszeczkę większy, ma ramki, nie? Ale, i jakbym miał iPada, który byłby moim jedynym urządzeniem mobilnym, to wziąłbym też Pro. To się wziąłbym Pro na zasadzie, no okej, no to wtedy już chciałbym, żeby miał odblokowanie twarzą, ten 120, wiesz, w sensie zrobiłbym tak, że jak sobie to liczyłem w głowie, biorąc tańszego Maca, można wziąć bardziej wypasionego iPada i Mac dalej będzie zasuwał, a iPad będzie miał te 120 Hz i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby to jest rzecz, której absolutnie nie zrobię, bo to też nie jest w tym momencie żadna moja potrzeba, nie? Tylko, że gdybym w tym momencie wiedział to, co wiem i był już tam te 7 miesięcy temu, kiedy podejmowałem jakieś decyzje zakupowe, to inaczej bym totalnie to rozegrał.
Hmm. Czy już wiecie, o czym będzie odcinek 391?
Nie. To znaczy,
ty byś nie podjął takiej decyzji wtedy, bo wtedy jeszcze chciałeś, potrzebowałeś kompa do nagrywania podcastu,
tak,
między innymi.
Tak.
A po nagrywanie podcastu na iPadzie, no, oczywiście, że się da, no,
to
ale...
To druga sprawa, że to jest, że jakby trochę. W tym momencie w ogóle nagrywanie podcastu poza domem byłoby jakimś tam problemem z racji tego, że mamy jakiś stały setup, że mamy to wideo, które zwykle nagrywamy i tak dalej. I jakby to jest jakby set in stone troszeczkę, że po prostu tutaj stoi i jakby nie muszę nic robić. Ale na Macu faktycznie mogę nagrywać, nie? Mogę zabrać Maca i wziąć mikrofon i nagrywać poza domem i nic nie straci to na jakości, poza oczywiście wideo, które no nie będziesz tam takie złe mimo wszystko. Po prostu nie będzie też rewelacyjne.
No, pamiętaj, że after darki są określone, oświetlone, tak, i właściwie tło nie ma tam żadnego znaczenia, absolutnie. Więc jakby wiesz, to tak naprawdę można to nagrać faktycznie gdziekolwiek.
No, tak. Ale to jest taka rzecz, więc jestem pod wrażeniem, jak iPad mi się spodobał i jak się polubiłem z nim i jak też na przykład mam zrobić jakąś rzecz, która jest robialna na wszystkich czterech urządzeniach, które mam, wiesz, na komputerze dużym, na Macu, na iPhone'ie czy na iPadzie, to zwykle biorę iPada. Siadam sobie, to zwykle wybieram iPhone'a, bo iPad mnie strasznie jebie. Nie żartuję. Bo zwykle biorę iPada faktycznie, bo klawiatura, w ogóle ta klawiatura jest super. Ja nie wiem, Wojtek, bo ty miałeś tę klawiaturę, Andrzej nie miał. Albo Andrzej, nie wiem, czy nawet z niej korzystał, jak nie, to...
Ja ją mam cały czas.
A, no to ta klawiatura ma taki przyjemny skok i dźwięk pisania. Boże, to jest pornografia.
Tak, dźwięk mi się na maksa podoba. To ja pamiętam, że jak ją tylko kupiłem i przyszła, to ja byłem naprawdę w szoku, jak to jest przyjemne i w dotyku, i właśnie ten klik jest super klawiszy. Naprawdę nie ma drugiej takiej klawiatury, która by miała taki klik. I no teraz orzech klika, nie wiem, czy to będzie przyjemne dla
słychać
was, ale...
Tylko.
Ale ten.
Taki ASMR.
Troszkę tak, ale bardzo rzeczywiście trudno jest to oddać, nawet nagrywając, bo jest w tym taka miękkość, że on nie jest taki surowy, jak na przykład klawiatury, wiesz, w MacBookach, czy nawet te dodawane do iMaców, to jest właściwie to samo. One są surowe, te klawisze się uderza i ten plastik tam jednak wydaje taki charakterystyczny dźwięk pusty. A tutaj przez to, że ona jest właściwie cała zamknięta i no jest pokryta prawie że materiałem,
tak,
no to ona dodaje takiego miękkości temu i to jest, no trudno to opisać, trudno to usłyszeć.
Ja
dopiero
bardzo
jak
nie
ktoś
lubię...
faktycznie tak paluszki położy, to dopiero poczuje.
Ja bardzo nie lubię klawiatur mechanicznych. Mam tutaj taką przed sobą, jak ktoś chce, mogę na niej poklikać chwilę, żeby pokazać różnicę w ogóle klawiatura mechaniczna versus ten, ale to jest naprawdę chyba moja ulubiona klawiatura. I nawet Macowa z Era, który uważam, że ma w ogóle jakby jedną z lepszych klawiatur ever, to ja wolę tą z iPada, bo ona mi jakby sprawia radość na pisaniu i nie brzmi tak, uwaga.
Mhm.
Oj, to tak.
I wiesz, co jest jeszcze najgorsze?
Czuć Windowsa.
Wiecie, co jest jeszcze...
Śmierdzi Windowsem.
Wiecie, co jest jeszcze najgorsze? Że klawiatury mechaniczne wymagają, znaczy nie wszystkie, wiadomo, bo to zależy od switchy, wymagają siły, kiedy się wciska przyciski. A mam wrażenie, że pisząc na klawiaturze iPadowej, to jest takie seamless, że nie trzeba w ogóle nawet mocno używać siły w palcach. Ale ja mam wrażenie, że ja mam wrażenie, że jest jakiś pattern z tym, że mnie palce bolą, bo
tak, mam strasznie słabe palce.
Bo z jednej strony dużo klikam, a z drugiej strony bolą mnie palce, jak gram na PlayStation 5, wolę klawiatury, które się mało wciskają. No nic. To było takie coś.
Może to te jakieś ścięgna albo coś ci tam, wiesz, może powinieneś leki brać, takie jak dziadki biorą.
Na reumatyzm.
Na reumatyzm na przykład. No,
bardzo
coś,
chętnie.
Nie wiem.
Bardzo chętnie. Czy na reumatyzm się bierze coś fajnego?
Musisz poszukać. Myślę, że to nic ciekawego. W sensie... No nic. Przejdźmy do kolejnych tematów. Ale skoro wywołałeś Apple'owskie urządzenia, to ja chętnie szybko się odniosę, bo jak wiecie, słuchacze i wy...
Chciałbym tylko powiedzieć, że konopie indyjskie mogą być skutecznym lekiem na ma to idealne zapalenie stawów.
No tak, to bardzo ważne.
Więc...
Ja myślę, że konopie indyjskie mogą być lekiem na całe złotego świata, ale...
I nadzieją na przyszły rok.
Dokładnie.
A to nadzieja na przyszły rok to już nieistotne, tak by to było bardzo istotne, ale faktycznie tak. No.
Więc jak wiecie, przeszedłem się jakiś czas temu, przeniosłem się na Remindersy z Todoista. No i moja droga takich, wiecie, tych programów do zarządzania zadaniami była przez Thingsy. Najpierw były Remindersy, później Thingsy, później Todoist i teraz ostatecznie wróciłem do Remindersów. I żeby było jasne, ze względu na strach swój własny, żeby nie rozwalić mi synchronizacji iCloudowej, to nie włączam tych Remindersów na iPadzie, na którym mam betę zainstalowaną. Bo po prostu mam złe doświadczenia. Kiedyś mi się pokasowały jakieś notatki, więc stwierdziłem, że nie będę ryzykował. Także sam nie doświadczyłem tych rzeczy, które są nowe w Remindersach, ale to, co nowe będzie, poczytałem o tym i to są fajne rzeczy. I szczerze mówiąc, czytając tekst na Mac Stories, który zrobił taki bardzo sensowny rundown tego, co się dzieje w ogóle w Remindersach w iOSie 15, to powiem wam, że no, nie chcę użyć tego słowa, ale użyję go, trudno, że Remindersy stają się prawie, że omnifocusem. I
użyłeś teraz... bardzo kontrowersyjnego słowa. Teraz się wytłumacz.
Ja wiem, ale właśnie, może się wytłumaczę i powiem dlaczego. Otóż Remindersy w iOSie 15 dostają dwie nowe rzeczy. I wydawałoby się, że takie dość standardowe. No bo mamy hasztagi, czyli możemy do danego zadania dorzucić sobie chyba dowolną ilość hasztagów i one mogą być albo takie aplowskie, które oni tam przygotowali, ale też mogą być twoje własne, tworzysz tych hashtagów ile chcesz. I na bazie tych właśnie hashtagów możesz, no one jakby łączą zadania niezależnie od tego, gdzie one są, czy w jakiej są liście. Nie, no bo takie jest zadanie, żeby to była w ogóle nowy layer łączenia tasków, który możesz sobie sam zarządzać. I tak naprawdę to każdy może sam dostosować sobie system hasztagowania jak chce, bo możesz sobie oznaczać na przykład zadania, nie wiem, to jest na wieczór, nie? I oznaczasz sobie wieczór. I mi zdarzało się w Todoiście na przykład hasztagami oznaczać właśnie zadania dzienne i nocne, bo mój dzień pracy jest taki, że no, większość pracy robię w nocy, więc takie rzeczy, które w nocy mogą się wydarzyć, to zaznaczałem jako nocne, ale zdarzały się takie, które powiedzmy, że są bardziej pilne albo faktycznie są związane bardzo konkretnie z godziną jakąś, no to oznaczałem jako dzienne, to jest do zrobienia w dzień, a tamte są do zrobienia w nocy. Więc miałem jakby oddzielnie, mogłem sobie kliknąć na dany hashtag i zobaczyć całą listę zadań, które mają się w tym czasie dnia wydarzyć na przykład, nie? Ale systemów oczywiście każdy ma swój, każdy sobie to robi po swojemu. Natomiast no to, że daje nam Apple wreszcie jakąś oręż do walki z codziennymi trudami pracy, no to dobrze. Ale hashtagi to jeszcze jest takie, no okej, okay, no dobra, no nie jest to jakoś super oryginalne, w większości apek to jest, więc jakby whatever. Ale remindersy dorzucają jeszcze jedną rzecz, czyli smart listy. I to jest fajne, że większość tych rzeczy, i to i mam takie doświadczenia z remindersami cały czas, że tak naprawdę one są super proste, chyba że zaczniesz w nich trochę głębiej grzebać. To znaczy, że te bardziej zaawansowane funkcje są troszeczkę pochowane. I specjalnie, i to bardzo dobrze, bo rzeczywiście no, dzięki temu ta apka jest bardziej przystępna dla wszystkich, no bo z jednej strony dla ludzi, którzy nie potrzebują niczego wypasionego, no to może mogą sobie zrobić jedną listę zadań, wpisywać tam rzeczy, jakie chcą wpisywać, ewentualnie przypisywać je do konkretnej godziny, załatwione, nie ma problemu. Natomiast wracając do smart list. Smart listy to są listy, które budowane są z zadań automatycznie i mogą być budowane na podstawie kilku filtrów. Filtrami mogą być tagi, które są przypisane do zadania, czyli jeżeli jakieś zadanie oznaczymy konkretnym tagiem, to to zadanie też pojawi się na smart liście, która i składa się z zadań oznaczonych właśnie tym konkretnym tagiem. Tutaj nic wypasionego, bo tak naprawdę wystarczy kliknąć w dany tag i dokładnie taką samą listę otrzymamy w ramach systemu bez tworzenia smart listy, ale smart lista może mieć kilka filtrów włączonych jednocześnie. I to jest tutaj, nagle otwiera się dużo, dużo ciekawych rzeczy. Bo wracając do filtrów, które mogą być tagi, może być data, może być czas, może być miejsce, może być flaga, czyli bo tam flagami można oznaczać zadania też, i może być priorytet. O ile dobrze pamiętam, w remindersach są trzy poziomy priorytetu.
Trzy wykrzykniki, 1, 2 i 3.
1, 2 i 3, dokładnie. Więc no, jeżeli coś jest super. I jeszcze jest, oczywiście, że tak. I teraz na przykład ten parametr czasu, nie? Bo powiedziałem, że jest data i jest czas. I czas może być ustawiony jako dowolny, czyli jeżeli zadanie ma przypisany jakikolwiek czas, bo mogą być zadania bez przypisania czasu, no to one też jakby tworzą zupełnie inną kategorię. Ale może być poranek, może być wieczór, czy popołudnie, wieczór i noc. Czyli dokładnie to, co ja robiłem hashtagami w Todoiście, to tutaj może być to zrobione smart listą z wykorzystaniem parametru time i ustawieniem tego właśnie na konkretny czas w dniu. I w ten sposób możemy sobie zrobić smart listy na przykład dla zadań, które powinny się wydarzyć rano, czy zadań, które powinny się wydarzyć wieczorem, czy w nocy i tak dalej. A oprócz tego możemy dorzucić do tego właśnie nowy filtr, czyli zadania pilne, które muszą się wydarzyć rano. I w ten sposób tak naprawdę tworzymy coś na kształt tego, co o czym najczęściej słyszę od Orzecha, czyli tych perspektyw. Bo jakby jeżeli chcesz stworzyć sobie perspektywy właśnie zadań, które mają się być dzisiaj i jutro, nie, do zrobienia, które są pilne, no to nie ma żadnego problemu. Po prostu włączasz te filtry i w ten sposób możesz sobie stworzyć smart listę. No i później jak już tylko dodajesz zadania, to one zawsze z automatu będą na te smart listy trafiać, więc możesz sobie patrzeć na perspektywę dowolną tak naprawdę. Oczywiście domyślną jest today, czyli dzisiaj. Ja z niej korzystam na co dzień i to się dla mnie jak najbardziej sprawdza. Natomiast no, zdarza się, że ktoś potrzebuje czegoś więcej i wtedy te smart listy się zdecydowanie mogą przydać. Więc naprawdę idzie coś mega ciekawego i mega dużego, co jest tak zaprojektowane, że wcale nie jest przytłaczające. Przynajmniej z tego, co czytam i z tego, co widzę, jak wyglądają screeny, to jest absolutnie zrozumiałe, co jest wcale nie takie oczywiste w przypadku systemów do zarządzania zadaniami. I właśnie to, co uważam, że jest najlepsze, czyli jeżeli chcesz coś więcej, to po prostu kliknij
głębiej trochę, zacznij troszeczkę więcej grzebać i zastanów się, czego potrzebujesz i remindersy to jak najbardziej dostarczą. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo Apple, wiecie, no zawsze tak podchodziło trochę po macoszemu do tych aplikacji systemowych. One zawsze były bardzo, bardzo proste i bardzo rzadko było tak, że to użytkownicy jakby mieli dużo możliwości jakby dostosowania danej aplikacji pod siebie.
To się zmienia, nie? Jest, wiesz, tak naprawdę,
zmienia,
tak naprawdę
shortcuty
były właśnie
były
takim pierwszą rzeczą, która sprawiła, że system zaczął być dużo bardziej naginalny, nie?
Dokładnie, dokładnie. Więc no, widać, że te zmiany postępują i nawet autor tego tekstu, który będzie podlinkowany, czyli John Voorhees z Mac Stories, on mówi, że no, jego zdaniem może być tak, że to też pokaże, że na przykład notatki może będą lepsze.
Notatki moim zdaniem
może
są już całkiem niezłe w ogóle. Jakby to jest,
są niezłe.
Faktycznie
no tak,
notatki
ale
są jedyną aplikacją do notatek, z której korzystam. I nawet już przestałem się oszukiwać, że będę korzystał z czegokolwiek innego. Wrzucam tam PDF-y, no wrzucam tam wszystko.
Mm-hmm. Ale na przykład pliki. Myślę, że tam też moglibyśmy dostać trochę więcej opcji.
Prawda,
jakby właśnie takiego smart, mądrego filtrowania plików. Czy to pod względem ich na przykład daty ostatniego, ostatniej edycji,
nie? Wiesz,
i tak
więc
dalej.
Jakby,
nie?
Więc na przykład na Macu będą shortcuty, które będą miały funkcję z automatora, które na przykład będą pozwalały ci, że jeśli w tym folderze pojawi się taki plik, to X.
Czyli jak Hazel.
Trochę tak. Więc będą takie rzeczy, nie?
Ale to wiesz, to nawet kwestia jest pokazywania konkretnych dokumentów, nie?
Tak.
Wiadomo, że tam pamiętam taką tą prezentację, jak wdrożyli Siri na macOS i tam się chwalili, że można powiedzieć do Siri, hej, pokaż mi dokumenty, nad którymi pracowałem w ostatniej godzinie, nie? Ona tam pokazywała taką listę plików. Kiedy użyliście Siri na kompie ostatnio?
Nigdy nie mam, chyba nie mam wyłączoną.
Nigdy w życiu.
Ja chyba mam włączoną, tylko nie wiem po co, bo rzeczywiście właśnie ani razu jeszcze mi się nie przydała.
Ja chciałem powiedzieć, że remindersy, no mi ostatecznie nie udało się przerzucić. Zostałem
ciekawy jestem, czego ci zabrakło.
Wiesz co, no
czasu na przerzucenie, czy jakiejś konkretnej funkcji?
Właściwie ja miałem ten sync, z którym miałem problemy jakiś czas temu. Wiesz, wtedy co wrzucałem zdania, które mi zniknęło z remindersów i stwierdziłem, że to nie jest rzecz, którą chcę robić. Teraz sobie siedzę na tych thingsach i jakby przyzwyczaiłem się do takiego prostego, bo tak jak mówiłem jakiś czas temu, zgodnie z zasadą, a może po prostu mogę robić mniej rzeczy, więc przyszedłem na taki trochę listę zadań, która jest dużo prostsza i remindersy też spokojnie, gdyby nie problem z automatyzacją, nie z automatyzacją, tylko z tym usuwaniem zadań, które wrzuciłem, to jakby też kluczowa rzecz, że jak wrzucę coś, żeby coś tam zostało, ale remindersy mają feature, którego nie ma żadna inna aplikacja do zarządzania zadaniami. Żadna inna aplikacja z przypomnieniami. To znaczy, remindersy są w stanie zrobić coś, co się nazywa persistent notification. I to znaczy, że kiedy dostaniesz powiadomienie, żebyś o 19 coś zrobił, to ono nie zniknie z ekranu blokady, dopóki nie oznaczysz tego zadania. I to jest super rzecz. Żadna inna aplikacja z tego nie może skorzystać, żadna inna aplikacja tego nie robi, bo żadna inna nie jest tak mocno zintegrowana z systemem. Dlatego też jakby patrzę w tę stronę, że chciałbym może remindersy w swoim życiu faktycznie wprowadzić, bo mam wrażenie też, że to byłoby łatwiejsze, bo remindersy mają interfejs webowy, którego nie mają thingsy, więc na Windowsie też można by korzystać z tych remindersów, nie? Tak, no nie, gdybym był dalej omnifokusowym świrem w kontekście tych wymagań, które mam, bo teraz jak pojawia się zadanie, które mam zrobić o 17, to po prostu klikam pokaż mi this evening, wiesz, tam w thingsach jakby masz widok today, to masz dwie sekcje, today i this evening, więc ja po prostu wrzucam sobie do tego this evening i akceptuję fakt, że mi się to pojawia tam jako badge czy coś takiego, ale jakby był omnifokusowym świrem, to powiedział, no, ale thingsy nie mają czegoś takiego, żeby zadanie się pokazało, żebyś miał start date, że zadanie na przykład musisz zrobić do piątku, ale możesz zacząć je robić w sobotę, w sensie w środę na przykład o 13:00, żeby się wtedy pojawiło, że od tego momentu możesz je zacząć robić, nie? Bo to jest fajny feature, ale ja w Thingsach teraz już z tego nie korzystam też, nie? Nie mam czegoś takiego.
Wiesz, zawsze można po prostu rozbić to zadanie na część, nie?
Można, ale z drugiej strony, wiesz, możesz pisać na przykład, ja mam coś takiego, że mam zadanie sprawdź, czy się robią backupy na forum. I to jest zadanie, które mi się pojawia dwa tygodnie po poprzednim zadaniu, ale ma deadline na miesiąc po skończeniu poprzedniego razu. To znaczy, żebym przynajmniej raz w miesiącu zobaczył, czy backupy się dalej robią, ale mam wpisane zadanie tak, żeby co dwa tygodnie tam wejść i to zobaczyć. I ono mi się co dwa tygodnie pojawia, że jest robialne, ale jeśli nie zrobię go w ciągu tych dwóch tygodni, kiedy ono jest robialne, to zacznie mi świecić na czerwono, ziom, musisz to zrobić. I we mnie w ogóle się tak zrobić, nie? Że ono jest robialne, a dopiero w pewnym momencie zaczyna być krytyczne. I to jest spoko. Albo na przykład rzeczy... No co?
Orzech, to jest bardzo fajny przykład tego, co jakby... od czego właśnie odchodzisz, a przynajmniej mentalnie próbujesz odejść.
Bo jakbyś był amebą, to faktycznie mógłbyś stwierdzić, kurde, dwa tygodnie już mam po deadline'ie.
Nie, no jasne.
I co to znaczyło dla mojego życia?
To ja miałem takie coś to inaczej. Miałem, wiesz, w piątek o 17 pojawiało się zdanie, że mogę sprzątać już dom. I miało deadline na niedzielę, bo chciałem przesprzątać całe mieszkanie w ciągu weekendu.
To niczego nie zmienia, stary. Ja... Dokładnie to samo zdanie, które Andrzej powiedział, że gdybyś był amebą...
No ja wiem.
Ale nie.
Ale zobacz, chodzi o to, że...
Mówisz o tym zadaniu z backupami. Możesz ustawić jedno zadanie, które odpala ci się co miesiąc. W konkretny dzień.
Wiem.
I jak go nie
tak
zrobisz
jest.
Tego dnia, to ono się już tak świeci na czerwono.
Teraz,
tak. I ci wisi.
Teraz tak już jest. Dlatego mówię, gdyby był omnifokusowym świrem dalej. Bo teraz, tak jak słusznie zauważyliście, przejdę, chcę mózg raczej zrobić tak, żeby no,
korzystać.
Mniej. Nie, no korzystać dalej nie chcę. Kluczem jest to, Andrzejku, żeby nie korzystać z mózgu. Żeby nie trzymać tam niepotrzebnych informacji.
A czy to jest niepotrzebna informacja?
Że mam posprzątać mieszkanie i o której godzinie? Nie, to jest niepotrzebna. Jak będzie to... Właśnie to jest fajne, bo wiesz, w tym kontekście było fajne to, że... Tego to też było problematyczne, bo dodawanie zadania wymagało poświęcenia trochę czasu, ale fajne było to po prostu, że jak wchodzisz na listę zadań, patrzysz, nie ma nic. Okej, no to nic nie muszę robić teraz. I jeśli coś będzie tutaj, to wtedy to będę robił. Dokładnie wtedy, wiesz, OmniFocus działa na takiej zasadzie, jeśli coś się tutaj pojawi, to znaczy, że możesz to zrobić teraz. I to było fajne, a teraz jest trochę tak, że może coś się pojawi, masz to zrobić dzisiaj, ale niekoniecznie teraz. I to było tylko i wyłącznie o tym, żeby zrobić, wiesz, signal versus noise.
Powiem ci sekret pewien życiowy. Może to być przełomowa wiedza, więc się dobrze, że siedzisz.
Siedzę, no.
Że jak masz na przykład w OmniFocusie coś napisane, że masz to zrobić, to też wcale nie znaczy, że to musisz zrobić.
To prawda, ja ostatnio, dlatego też to jest to, co dokładnie robię. W sensie ja miałem w OmniFocusie Andrzejku i Wojteczku, bo dla was to będzie dla obu pewno szok. Ja miałem chyba 1500 zadań. Powracający, w sensie to był powracający zdania z różnymi.
Wow.
Ja miałem wpisane wszystkich urodziny, imieniny i święta.
Ja mam w kalendarzu.
Tak, ale ja miałem tak, że mi się pojawiało dwa tygodnie przed datą urodzin zadanie pozwalające, że mówiące masz dwa tygodnie na to, żeby zorganizować. To było fajne, nie? Ale wiesz, 1500. I to było tak, że ja po prostu nie musiałem o niczym myśleć, bo mi się pojawiały w odpowiednich momentach wszystkie powiadomienia. Tylko, że to było, że w pewnym momencie miałem coś takiego, że wstałem rano i widzę na OmniFocusie 67. Batch 67. I mam takie... A co jeśli po prostu bym tego nie zrobił? I to jest to, co robię od ostatnich tam 3-4 tygodni, że przychodzę na to, a może po prostu nie będę tego robił. Nie będę o tym myślał.
Bo tutaj mi powiedziałeś, że to jest coś, że... Ty nie musisz myśleć o tym dalej, tylko że zapominamy
tak,
o
tak,
tym,
tak.
Że
myślałem
żeby
o tym.
Ono się znalazło, bo nie ma tego, to musiałeś o tym pomyśleć.
Nie ma tego, nie ma to jak masz zadanie, które zajmie ci 10 minut zrobienia, żeby spędzić 8 godzin myśląc nad tym, jak to zautomatyzować i jeszcze odnieść porażkę.
To prawda.
Akurat
to jest
mnie...
typowa automatyzacja.
Akurat nie było tak, że nawet... odnosiłem porażki, ale wiecie, o co chodzi, nie? W sensie jakby
teraz
cel był
czuję
szczytny.
Niemyte włosy.
No, tak. Jak włożysz rękę i wyciągniesz taką świecącą, to znaczy, że wykucowałeś OmniFocus good enough. To był mój benchmark. Nie, no spoko. Ja w ogóle bardzo chciałbym, Wojtku, żeby ta przygoda z tym... Ja bardzo czekam na to, jak wyjdzie iOS 15 i wyjdą te wszystkie nowe OS-y. To jakby...
W sumie już niedługo.
Tak, tak, tak. To ty będziesz no, moim kurlikiem fajne. Doświadczalnym. Ja dopiero kiedy ty powiesz, że wszystko śmiga, to ja mówię, okej, to spróbuję. I to będzie fajne, bo ty teraz z tego korzystasz jakby bardziej niż ja mógłbym próbować w tym momencie.
Tak, chociaż znalazłem buga chyba, albo jestem debilem, bo...
nie, no bo
w Remindersach,
obie rzeczy
no,
prawdopodobne, nie?
Możecie to sprawdzić u siebie.
Okej.
Odpalcie sobie Remindersy...
Na jakim urządzeniu?
Nie, najlepiej odpalcie sobie na telefonie i zróbcie zadanie, które będzie miało na przykład 3 podzadania.
Okej, nowy reminder.
Nie?
Zadanie.
No, nowy.
I gdzie się
mogę
robi
nawet
podzadania?
Wam powiedzieć, jak to się robi.
Się robi...
W sensie, żebyście nie musieli szukać.
Dobra.
Natomiast...
Dobra, zrobiłem.
Bo teraz tak. Tworzysz najpierw zadanie, później klikasz
zadania podrzędne, dobra.
I masz na dole zadanie podrzędne, tworzysz 3 zadania podrzędne.
Mam.
Super. Fajnie. Bardzo ekstra. Jest nawet dziubasek, że możesz rozwinąć i zwinąć.
Potwierdzam,
nie, Orzeszku?
Potwierdzam.
Tak. To teraz odpalcie sobie na macOS te same remindersy i zobaczcie to zadanie i powiedzcie mi, jak zobaczyć podzadania tego zadania. Jak wam się już pojawi. Ponieważ
no nie wiem,
u mnie pojawia się jako pojedyncze zadanie z dopiskiem na dole, tam gdzie są informacje, na której on jest liście, czy ma przypisany czas, czy nie. Jest napisane 3 zadania podrzędne. I teraz jak klikasz i przy tym zadaniu, o, u Orzeszka na przykład jest rozwijalne z tego co widzę, bo wysłał screen.
Ale on zrobił coś innego. Bo nie wszedł z tego z dziś, czy tam zaplanowane. Tylko z listy iCloud.
Bo ja nie zaplanowałem tego za dzisiaj. Zaplanować to za nie na dzisiaj?
Tak, i wejdź z perspektywy albo dzisiaj, albo na zaplanowane.
A.
O! O! To nawet na iPhone mam tak, że mam tylko 3 subtaski.
Nie, ale na iPhone, jak
nie
wejdziesz,
nie widzę,
to możesz zjechać na dół jakby w tych ustawieniach.
A, i są subtaski, no.
I są na dole subtaski.
Okej, to zrobi to na komputerze jeszcze raz, okej.
To faktycznie na komputerze musisz wjechać nie z perspektywy dziś albo coś w tym stylu, tylko z tej perspektywy bocznej listy, bo ja mam coś takiego jak przypomnienia i tam się robią subtaski. Automatycznie jest strzałeczka, która jest rozwijalna.
Okej,
taka
czyli
jakby strzałka
z perspektywy
w prawo,
dziś
w
ogóle nie ma szans tego ogarnąć.
No, nie ma.
Okej, a to teraz, a sprawdzałeś na iOS 15? Czy chcesz wiedzieć, jak to działa na iOS 15, co ja widzę na iPadzie?
Możesz powiedzieć, czy
no to odpalam,
widać, czy nie.
Odpalam takiej opcji iPada.
Ale może na iPadzie będzie bardziej jak w telefonie.
I today i mam wiadomość następującą, że tak, no jest, na, no, w sensie, no jest tak, jak Wojtek mówisz, w sensie jak wejdę w kategorię dziś, to nie widzę tych subtasków.
Ale właśnie na telefonie jest tak samo, nie? Że z perspektywy dziś jest tylko napisane, że są
no to bez sensu
trzy zadania
jest
podrzędne.
To bez sensu.
No niby
jest
tak, ale sensu mogę, ale wiesz, przynajmniej mogę w to i kliknąć i zobaczyć na dole w tym menu, nie? Ale...
to musisz dwa razy kliknąć. Bo musisz wejść no, i znowu
jest,
wejść w zadania
podrzędne. To jest totalnie
bez sensu. No to jest bez sensu, no.
To no, czy nie jesteś debilem?
Nie jestem aż takim debilem.
To też nie jest bug, to jest feature.
To jest głupi. Okay. Głupi. Jeśli to jest feature, to jest głupi, a jeśli bug, to śmieszny.
No, taka wiesz.
No, bug to by nie działała, to po prostu działa, tylko głupio. Oni nie przewidzieli, że chcesz tego użyć z tej perspektywy.
No wiesz, dlaczego tam nie może być tej samej strzałeczki do rozwinięcia, nie? Jakby, no to jest przecież... No ale, dobra. W każdym
może wtedy
razie
się komputer resetuje.
Może. M1 się zacina i po prostu nie da się.
Programiści siedzą, no nie możemy tego okiełznać. No, team, próbowaliśmy, ale naprawdę jak Zenek nacisnął strzałeczkę w boku z perspektywy dzień, to wypierdala cały komputer. Okej, to zostawcie tak jak jest.
Wyłączcie w piździec to.
Tak.
Wyłączcie wszystko. No i tak. No także...
Dobra, to bez sensu, to w ogóle bardzo mało aplikacji dobrze sobie radzi z subzadaniami.
No wiem, ale już nie powtarzajmy tej historii o odznaczaniu, zaznaczaniu, bo to już mówiliśmy o tym wiele razy.
Powiem ci tylko o jednej aplikacji, która dobrze sobie z tym radzi i w jaki sposób to robi. OmniFocus po prostu traktuje subzadania jako zadania, a duże zadanie jako projekt. I to jest metoda na to, żebyś, żeby, że, okay. Że nie masz, że nie ma, de facto nie ma subzadań. No dobra, to jest nieistotne.
No. Tak, dla wrażliwych powiedzmy, że ten segment o OmniFocusie był ironiczny.
Tak, tak, tak.
To była ironia.
To była absolutna ironia.
Dobrze, że powiedzieliśmy, bo nawet boty, które nas słuchają, będą teraz wiedzieć, że to była ironia, bo one mają problem z rozpoznaniem ironii, jak już ustaliliśmy.
Tak, to taki uśmieszek z mrugnięciem.
/ S.
Tak. Wojteczku, jakiegoś drugiego jeszcze miałeś newsa.
No tak, a ty, Andrzej, nie masz nic do powiedzenia do naszych słuchaczy dzisiaj?
Mam, ale no może powiem. A czekaj, bo zobaczę, co masz ciekawego.
To ja wam powiem tak ciekawostkę, bo zobaczyłem, że jednym artykuł Wojtka jest Mark Zuckerberg Facebook. Mhm. To mi od razu przyszedł do głowy Jack Dorsey Twitter. Nie wiem, czy wiecie, że Twitter będzie, teraz uwaga, Andrzej będzie uwielbiał ten temat. Twitter wprowadził...
Nie, będzie krypto jakieś gówniane.
Z krypto. Twitter wprowadził przed chwilą Super Follows.
Tylko w Stanach tylko i w Kanadzie, Stanach. Na razie tak, i na
iOSie. Co jest bardzo interesujące, każdy follow, w sensie każdy ten jest wpisany jako in-app purchase w App Store, więc one się wyświetlają. 30%. Ciekawe, czy jest limit. Ile może być in-app purchases, no bo oni mają dużo użytkowników, którzy mogli mieć te...
Ale wyświetla się 10 w ramach in-app purchases, więcej się nie da.
I teraz oni chcą dać taką funkcję, że można będzie tipować jakby kogoś na Twitterze, może dać mu tipa, że jeśli zrobi śmieszny żart i tak dalej. Tak, Andrzeju, będzie...
30% dla Apple'a, tak?
Nie.
Jako, że
nie,
to jest in-app.
Nie będzie tak, ponieważ będzie to Bitcoin, więc 100% idzie do kreatora. Andrzej właśnie wygląda, jakby dusza opuściła jego ciało.
Czyli finalnie na razie będzie dużo pieniędzy, a kiedyś będzie to bezużyteczne wsparcie.
Tak.
Ja bym powiedział odwrotnie, ale okej.
Ale to też nie jest porada inwestycyjna.
Nie, absolutnie.
Ani jedna, ani druga.
Absolutnie tak. Ale zamknęli... czy wy pamiętacie... Orzech może pamiętać, nie wiem, czy Andrzej zna. Jest taki kanał na YouTubie H3 Productions.
No, oczywiście.
I oni ze 2 albo 3 lata temu wypuścili materiał o BitConnect.
Mhm. Tak.
O takiej krypto, znaczy to była giełda kryptowalut, gdzie oni założyli swoją własną kryptowalutę, którą można było wymienić tylko na Bitcoina, w sensie nie, że na prawdziwy hajs, tylko ten. No i okazało się, że to był absolutnie Ponzi scheme, czyli polegający na tym, że ludzie, którzy weszli na początek, mieli obiecane, że będą zyskiwać tam jakieś w ogóle chore procenty i zwrot niesamowity, więc najpierw im płacono tam parę, żeby poczuli, że faktycznie to działa, a później wszystkich starych klientów spłacano kasą nowych klientów, ale jak przestali nowi przychodzić, to nagle się kasa szybko skończyła i wartość tego coina ichniego spadła o 92% i z rynku zniknęło, stryk, 2 miliardy dolarów. I teraz założyciel tegoż ma problemy i faktycznie no, trochę czasu minęło, ale chyba jednak stanie przed sądem. Tylko, że problem jest taki, że nie mogą go znaleźć. Ziomek po prostu zniknął, nie?
Oj, to taka głupia sprawa. No.
I to był ten bardzo, bardzo mieli konferencję taką i on tam wyskoczył na scenę i krzyczał BitConnect!
To ten ziomek?
To jest ten ziomek, dokładnie. To jest ten ziomek.
To jest wspaniały.
I o tym był materiał H3H3, więc tutaj taką klamerkę chciałem założyć.
Ja H3H3 poznałem, jak oglądali Łukasza z UN.
O Boże.
Ja to czasami jest mój pierwszy kontakt.
Ja sobie to odświeżam.
Tak, ja czasami właśnie wracam do tego myślami i oglądam.
Dude, that's creepy.
Tak,
nie, ja to uwielbiam oglądać. To jest po prostu, naprawdę, jak oni wypuścili ten materiał, ja nie wierzyłem w ogóle, że Polska nagle znalazła się na radarze
nasi,
w ogóle.
Nasi.
Naszych, tak, nasi się pojawili.
Ja się tak cieszyłem, że Polska została zauważona.
Wszyscy przepraszali, że są z Polski. Aniu mówił, Boże, to wy ludzie dobrze z Polski. To my wiemy, że wy jesteście okej.
No, straszne. Ale tak, więc BitConnect.
BitConnect! Boże, to ja nie wiem, o czym w ogóle, ja tego chyba nie widziałem.
O kurde, Orzech, musisz to odświeżyć. To po pierwsze znajdź to, obejrzyj po naszym nagraniu, ale wrzuć do linków do opisu odcinka, bo to jest naprawdę dobry materiał.
Mhm. O wow.
No. Więc warto obejrzeć, biorąc pod uwagę to, co się później wydarzyło, szczególnie teraz, co się wydarzyło. No to złoto. A ty znalazłeś, widzę, nie H3, tylko po prostu ścinkę z tego krzyku. Oczywiście, to też jak najbardziej będzie git. Tak. No.
Dobra, tak już mnie już wyciągnąłeś do tablicy, to ja chciałem powrócić do wątku wakacyjnego. Który się już zakończył. Ostatnio mieliśmy szkołę. Tutaj afera była, bo Orzech dał chłopakowi jednego strzała. Już tutaj problem wielki.
Co za koleś?
No, jednego przemocowy.
Jednego złożyłem i od razu wielka się tutaj afera zrobiła. Jak podskakiwał, to wpierdol dostał swój należyty. O co chodzi?
Panie, gdzie nam tu ludziom
kamerki i
słuchawki psujesz?
Tak, ale...
tak, to prawda.
Ale co? No co tam?
Nie, to...
To spoko mu wyjebałeś! Koniec tematu!
Szkoda, że nie nagrałeś po prostu. To tylko o to mi chodziło. To chciałem ci podziękować po prostu. Za to, że odważyłem się i faktycznie teraz zacząłem to stosować. Naprawdę fajnie się czuję po tym, wiesz?
Okej.
Okay. Jak tak to...
O Boże.
Tak, szczególnie jak raz czy dwa razy, to
dodatkowo z zaskoczenia. To tak mi szczególnie mnie napawa optymizmem.
Mukka!
I uciekam.
Była. No to...
Tak. Ale to cóż, chciałem wam opowiedzieć o rzeczy, która mnie przyjemnie zaskoczyła, jeśli chodzi o zastosowanie technologii i połączenie ich z wakacjami i z odwiedzaniem, poszerzaniem swoich horyzontów. Otóż ostatnio miałem okazję być po raz pierwszy w największym ceglastym zamku w historii świata, czyli w Malborku.
Klasyk.
Tak, i to niby klasyk, ale faktycznie wystarczyły tylko 32 lata tego życia w tym kraju nadwiślańskim, żebym się tam zjawił po raz pierwszy. I oprócz tego, że dowiedziałem się, że internet się przydaje do researchu wakacyjnego na takiej zasadzie, że wystarczyło wpisać Malbork Parking, żeby dowiedzieć się, że jest to najdroższy parking w Polsce, jeden z najdroższych parkingów w Polsce jest dookoła samego zamku, trzeba po prostu uważać. Także tam ludzie potrafią płacić po 70 stówę za cały dzień parkowania, żeby zwiedzić ten zamek. A co śmieszne jest, że powiedzmy z 600 metrów od zamku, niedaleko McDonalda w ogóle w Malborku, jak ktoś będzie szukał na ulicy Kościuszki, z tego co pamiętam, taka porada to już jest inwestycyjna, jak oszczędzić pieniądze. Są parkingi miejskie, gdzie my jak przyjechaliśmy o 14, żeby na takie popołudniowe zwiedzanie pójść, to zapłaciliśmy za parking złotówkę.
Wow. Okej.
Okay. Więc to naprawdę polecam zrobić naprawdę jedną wyszukiwarkę w Google, w Ecosia lub DuckDuckGo, w zależności od tego, co skorzystacie. Jest naprawdę, potrafi oszczędzić trochę nerwów i trochę pieniędzy, szczególnie w takich sytuacjach, no bo tam żerują na takich parkingach, wiecie, tam jest milion naganiaczy, którzy się przepychają do kogo, więc dość łatwo, łatwo się naciąć, więc z taką wiedzą uprzednią, gdzie się kierować, naprawdę spoko, da radę zrobić. Ale do czego chciałem przejść, że bilety na zwiedzanie Malborka są stosunkowo drogie, bo kosztują 6 dych dla dorosłych ludzi.
To prawda, to dużo
ale
pieniędzy.
Malbork nie pozwala chodzić ci samemu i bardzo dobrze, że tego to robi, bo tak naprawdę to jest wielki zamek, który jest dość pusty w środku. I ja zdecydowałem się na opcję z audioprzewodnikiem, z którego dość rzadko korzystam, trzeba przyznać, bo miałem takie zawsze doświadczenie, bo że trzeba tam jakoś tam przyciskać te gówno, poza tym dodatkowo płatne. Tutaj jest po prostu to w cenie biletu, więc nie byłoby za bardzo wyjścia. Szedłem z tym audioprzewodnikiem i byłem bardzo mile zaskoczony tym, że było to zaawansowane technologicznie i bardzo fajnie zrobione na dwóch zasadach. I to myślę, że żadnej eureki, tutaj nie będzie momentu eureka, że ten audioprzewodnik rozpoznawał miejsce, gdzie jesteśmy. Tutaj Wojteczek mi podpowiedział, że najprawdopodobniej co było użyte?
Geolokalizacja.
A, bluetoothowe.
Tak. A, no tak.
No bo to wiesz, to jeżeli masz mikrolokalizację, to tego lepiej się nie da zrobić, no bo masz w pokoju po prostu rozstawiony nawet jeden beacon, ten dynks, który nosisz ze słuchawkami, też ma Bluetootha u siebie i rozpoznają się wzajemnie, że hej, ten twój device jest w tym konkretnym pokoju i już dalej dzieje się magia, nie?
Tak, i to jest właśnie pod tym względem spoko, że on rozpoznawał go i one były sprytnie i dobrze ułożone już, że od samego początku tego miejsca, w którym się powinniśmy znajdować, zaczynała się odtwarzać odpowiednia ścieżka dźwiękowa i to było, działało perfekcyjnie, jeśli chodzi o sam układ, że faktycznie nawet coś było tak, myślę, że całkiem sprawnie pomyślane, że ty w momencie, kiedy się zdążyłeś ponapawać tą historią i tym widokiem, już nagranie się kończyło i szedłeś do kolejnego pomieszczenia i to działało bez zarzutu. I co mi się bardzo podobało, jeśli chodzi o zastosowanie tego, no bo umówmy się, że jakby ci teraz powiedział pan, no dobra, to pójdźmy do następnej komnaty, to jak masz jedne wyjście, to jest okej, okay, ale jak tam jest na przykład, jesteś na dziedzińcu i masz 68 wejść,
no tak,
no to było coś takiego.
A nie było numerków, tak żeby iść konkretną ścieżką?
Nie, właśnie nie było czegoś takiego i to było dość ciekawe, jak to rozwiązali, bo rozwiązali to też myślę, że pod tym względem dobrze dla osób z jakimiś tam, czy niewidomych, czy no głuchych, to audioprzewodnik to raczej nie, ale dla osób, które niewidomych, to one na podstawie audioprzewodnika też myślę, że byłyby w stanie całkiem nieźle się nawigować, chociaż zakładam, że to jednak nie było główne przeznaczenie tego audioprzewodnika, bo on mówił, jeśli stoisz tyłem do wejścia, przed którym przed chwilą byliśmy, widzimy trzy, teraz zbliżasz się do trzech drzwi, wybierz te po lewej, nie? Mm-hmm, i to wszystko. Mm-hmm. I jeszcze, żebyś miał wątpliwości, to popatrzysz sobie, bierzesz sobie ze smyczki i patrzysz na ten przewodnik, to ci wyświetli strzałką dosłownie to zdjęcie tego miejsca, w którym masz iść. Więc nie dało się zgubić na tym audioprzewodniku. Mm-hmm. Dało się to cofnąć, odtworzyć wielokrotnie, powtórzyć nagranie.
On miał ekranik też właśnie? Bo...
Tak, taki miał mini ekranik, powiedzmy na czterocalowy ekranik, który w tym momencie, w którym ty byłeś w tym miejscu i to miało znaczenie, to on ci dość długo wyświetlał opcję, którą tam wskazówki nawigacyjne. I moim zdaniem to było naprawdę bardzo git, bo ja miałem poczucie bycia dobrze zaopiekowanym, nie bycia zależnym od tego, jaki ma humor mój przewodnik, co on uznaje za słuszne i tak dalej. I co jest najfajniejsze, jeśli chodzi o takie doświadczenie i turystykę, to jest to, że na przykład co prawda sporadycznie, ale zdarzały się takie rzeczy typu dodawane były efekty dźwiękowe. Typu idziesz sobie murami i on odtwarza ci tak jakby szmer takiego średniowiecznego zamku, przyjazd
koni.
Takie miałeś
prawie augmented reality właściwie. No bo,
trochę tak.
Wiesz, no bo trochę to jest dokładnie to, wymieszanie realnego miejsca z wirtualnymi jakimiś dodatkami.
Więc to działało naprawdę bardzo, bardzo git i co prawda to też jest na takiej zasadzie, że nikt nie uczył specjalnie tego obsługi, więc tak naprawdę osoby, ja jako osoba taka bardziej z zacięciem tego, żeby popróbować, to w pewnym momencie zorientowałem się, że wystawy, które mnie niespecjalnie obchodzą, czyli nie wiem, czasowa wystawa artystki bursztynowej, którą można zobaczyć, ale nie muszę poznawać całej historii, dało się swobodnie przewijać, to tak jakby bardziej w podcaście było, nie? Że tam co 15 sekund przewijasz, jest fragment śledzony ścieżki, więc możesz wiedzieć, żeby nie przewinąć całego nagrania do końca, czy nie zapędzić się za daleko, więc co cię interesuje, możesz powtórzyć, co cię nie interesuje, możesz zeskipować. Kurde, naprawdę jestem pod wrażeniem, Marlborg, zrobiłeś to dobrze.
No takich systemów jest na pewno dużo, ale tak, myślę, że to jest dobra inwestycja, bo dla takich miejsc jak właśnie różnego rodzaju muzea, gdzie faktycznie można połazić samemu, Ale właśnie ten audioprzewodnik zawsze daje ci dodatkowy layer i dużo ciekawych informacji. Jak jest dobrze zrobiony, to faktycznie wiesz, aż przyjemnie się łazi.
Tak, bo to jest, myślę, że tutaj jest kluczowa informacja dla tego konkretnego miejsca, że jakbyś połaził samemu, to byś miał coś takiego, okej, fajny ten zamek, bo jest wielki, jest ceglasty i dobrze wygląda, ale kurde, ileż można chodzić po pustych komnatach, tak? A jak to,
no tak, no jak ci mówi, nie ma, no.
Co jest w tej komnacie, co tu się znajdowało, jakie to miało znaczenie, to ma inną warstwę narracyjną, że to okej, tutaj był wielki mistrz, tutaj się przebierał, a tutaj jak zajrzysz i to znowu na wyświetlaczu możesz się upewnić, w które miejsce patrzysz na pewno dokładnie, to tutaj możesz zajrzeć, że on tutaj miał wejście i mógł patrzeć, jak goście jedzą kolację przez tą małą lukę, nie? Jakbyś wszedł do tego pomieszczenia, stwierdził okej, to jakieś drzwiczki w podłodze.
Mm-hmm. No tak, no tak. Super, super, bardzo fajnie. To ja tak pamiętam, samo, że...
O, no proszę. No? Nie, bo ja chciałem
Ja pamiętam tylko, że właśnie... No ładnie, teraz będziemy krótko się wcinać, proszę, ale proszę. To już powiem szybko, że powiedz. Ja też skorzystałem z takiego systemu w jednym z muzeów bodajże w Amsterdamie i też sobie to bardzo chwalę, że rzeczywiście bardzo fajnie nas poprowadziło i myślę, że też... dużo lepiej skorzystaliśmy z tego miejsca, niż gdybyśmy sami łazili i na przykład czytali, wiesz, opisy na jakichś tam karteczkach przy jakichś tam, nie wiem, portretach czy czegoś, czy jakichś innych.
Ale to musieliście sobie na przykład sami wybierać, że to jest ścieżka, teraz ścieżka numer 31.
Nie, ja pamiętam, że w naszym przypadku nie było, że ścieżka numer 31, tylko faktycznie były numerki porozstawiane w różnych pomieszczeniach, tak żeby zachować kolejność po prostu, wiesz, wchodzenia. Więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy ten system był tak zaawansowany jak twój, że na przykład rozpoznawał, że jesteś w danym miejscu. Chociaż jak wchodziłem do pomieszczenia o odpowiednim numerku, to on tam rzeczywiście wtedy się odpalał, ten fragment audio, nie? Więc chyba jednak coś było, ale jednak no, fizycznie były rozłożone normalnie cyferki i jak byłem w ósemce, to i teraz do dziewiątki, nie? I trzeba było szukać, gdzie ta dziewiątka jest, więc też nie było takiej, takiej pomocy jak strzałeczki na ekranie czy coś, więc myślę, że po prostu to była jakaś, wiesz, starszy typ tego i fajnie, że w Malborku jest nowszy, no.
Przypomniało mi się coś też ciekawego, jeśli właśnie ktoś miał słuchawki na uszach, to było fajne w tym momencie, gdzie na przykład ty już byłeś w tym miejscu, i widziałeś, że na przykład teraz przechodzimy przez bramę i ty już zwiedziłeś to miejsce i przychodzą następni goście, którzy w tym momencie dostają informację, że teraz się trzeba odwrócić i zobaczyć, że nad bramą jest. I to ten moment, kiedy wszyscy się zaczynają odwracać w jednym momencie, jest dość uroczy, jak to wszystko w jednym czasie się dzieje i ty wiesz już, o co chodzi.
No jasne, jasne.
Ja chciałem powiedzieć, jak byłem w Pompejach, to tam właściwie bez czegoś takiego to zwiedzanie jest bardzo bez sensu, bo idziesz i masz po prostu budynki i na niektórych są jakieś karteczki, czy coś jest napisane i możesz sobie rzucić okiem napisane, że tutaj był na przykład blacksmith albo coś takiego, ale generalnie to są puste ściany, tam nic nie ma, w sensie jest parę budynków, w których zachowały się jakieś elementy wystroju, w sensie, że na ścianach jakieś rysunki, jakieś poukładane bardzo w jakieś takie finezyjne kształty, te płytki, ale generalnie tak, ale jak nie wiesz, o co chodzi, to jest bardzo szybko nudne, nie? Żeby nie było jakby, jak to miałem w uszach, to dla mnie też to było nudne z tym w uszach, niestety. Trochę się nie tego spodziewałem, ale to jakby ja sam sobie zrobiłem oczekiwania w stosunku co do Pompejów, ale za to Wezuwiusz, dziura w dupie, w ziemi, bardzo fajna, super. No i tam nie trzeba było żadnych
takich. Widzę oczami wyobraźni, że jak wyjdą już i spopularyzują się okulary AR,
to tak,
wyobrażam sobie, że wchodzimy właśnie na Pompeje, proszę bardzo, i widzimy życie w tym mieście. Tak to wyglądało. Tutaj w kuźni słychać normalnie dźwięki młotów i tak dalej. Widzimy postaci, jak są ubrane. Któreś z nich nas zaczepiają i mówią, że hej, może kupisz coś za srebrnika. I to też jest możliwe. Znaczy, to naprawdę będzie niesamowite zwiedzanie muzeów i takich miejsc historycznych. nałożoną tą warstwą też wizualną, nie? I dźwiękową i wizualną, bo no, wtedy naprawdę będziemy mogli poczuć, jakbyśmy tam byli, nie?
A ten pan, co ma coś, chce kupić za srebrnika, co ma za 30?
A to sprzeda ziomka może swojego.
Ja ślidy na psach nie rozprułem w razie czego, żeby było jasne.
O, widziałem, jak wchodziłeś na policję.
To prawda. To prawda.
Tak, to nawet nie jest żart.
Słuchajcie, ja myślę, że to jest taki dobry moment, w którym moglibyśmy powiedzieć, że możecie zostać naszymi patronami. To jest najlepszy moment w miesiącu, żeby zostać patronem. Na no, patreon.com/ywypy możecie zostać naszymi patronami i już za niewielkie pieniądze można zostać patronami za $3 dostęp do dodatkowych odcinków After Dark, gdzie zwykle przez kolejnych 30-20 parę minut rozmawiamy, dyskutujemy, bawimy się dobrze, jest wspaniała atmosfera. Co ważne, otrzymujecie dostęp do odcinków nie tylko w przód, ale także w tył. Co oznacza, że możecie wtedy przesłuchać
sobie... Takie...
Tak, dokładnie. Możecie sobie spokojnie przesłuchać nasze poprzednie odcinki After Dark, których w tym momencie jest bardzo dużo napisane wielkimi literami, ponieważ nawet nie jestem w stanie tego policzyć, ale właściwie mógłbym to sprawdzić.
No i teraz znowu będziemy czekać.
Ej, ale śmieszne by było, jakby faktycznie ludzie się spodziewali, że będą w tył, czyli że będzie backlog, ale my faktycznie im zaoferujemy odcinki puszczane od tyłu.
Tak.
To było niezłe, to był dobry
Słuchajcie,
pomysł.
Zaczęliśmy robić afterki z odcinkiem 289, czyli jest 100.
O, naprawdę?
Jest dokładnie 100.
Setny After Dark.
100 odcinków w naszej bibliotece, do których można sobie wrócić. 289,5 to był pierwszy, który zrobiliśmy, zjedz łyżkę Cymanonu z 2019 roku. Także...
Nie było jeszcze wtedy pandemii.
Tak. To były czasy, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Słuchajcie, dziękuję bardzo za ten odcinek wam. Dziękujemy naszym słuchaczom. Widzimy się w After Darku. Ciao, bambino. Arrivederci.
Pa. Pa, jo.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.